zaczęłam się bardziej denerwować, że ja nie słyszę tego strzału, który jest naokoło i nie wiem, co się dzieje, czy on ustał, czy jest nadal. Pierwszy był bunkier, który zbudowały dzieci. Z taką świadomością powinno się tam wjeżdżać, że nie wiadomo, co nas będzie czekało.
Powiedz mi, ja zapomnę. Pokaż mi, ja zapamiętam. Pozwól mi doświadczyć, a zrozumiem. Nie ma więc lepszego sposobu na poznanie i zrozumienie świata niż podróże. Ucz się świata. Podcast Ludwika Pisarskiego.
To chciałbym powitać naszego dzisiejszego gościa, czyli Magdalenę Rybak. Bardzo dziękuję, że w ogóle przyszłaś. Szczególnie, że od ponad roku trochę na głowie masz swoich działań związanych chociażby z Fundacją Kaganek. Teraz powinienem powiedzieć dobrze całą nazwę, czyli Fundacja Grupy Przemysłowej Industria Kaganek.
Już nie. Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria. To jest pełna nazwa.
Okej. Okay. Kaganek. W każdym razie Kaganek nie pomyliłem.
Nie, Kaganek zgadza. Najważniejsze, Fundacja Kaganek.
Dobra. Więc jakbyście szukali, to wiecie kogo i gdzie. A spotykamy się, ponieważ zaczęliście właśnie ponad rok temu niesamowite działania związane z pomocą Ukrainie. Skąd w ogóle pomysł, żeby tym właśnie się zająć? Czyja to była inicjatywa? Skąd to w ogóle wypłynęło?
Znaczy pierwszy dzień tego, co się działo 24 lutego, nie był nam obcy na pewno w firmie przede wszystkim. Tak, to było poruszenie nie tylko w domach, tak jak u każdego, ale też było odczuwalne na pewno na miejscu w pracy. Więc pierwsze takie działania, inicjatywa, to na pewno była wspólna. Więc pierwszą taką reakcją był wyjazd do Przemyśla, czyli zobaczenie, jak ta sytuacja wygląda tutaj na miejscu w Polsce. I w Polsce zobaczyliśmy, jak to wygląda, co się dzieje, jakie są tłumy, jak to wygląda. I potem kolejna akcja, to już była odpowiedź, tak? Jest akcja, jest reakcja. Wyjechaliśmy z pierwszym transportem. Pierwszy transport wyjechał 28 marca, tak? Czyli gdzieś ten czas zorganizowania, to zajęło nam około 2 tygodni, bo w połowie marca byliśmy właśnie w Przemyślu.
Jak udało wam się tak szybko zorganizować tą pomoc?
Przede wszystkim nasza inicjatywa, tak? Początkowo to na pewno były środki własne firmy i tutaj duża przekazana suma na pewno przez zarząd spółki i stąd w ogóle się to wszystko zaczęło. Inicjatywa na pewno, wiedzieliśmy, jakie są potrzeby, co się dzieje, co mieliśmy takie realne, świadome podejście do tego. A tak naprawdę chyba najciekawsze jest to, co potem zaczęło się dziać, czyli znowu ta odpowiedź tak naprawdę. Bo my zaczęliśmy działania, zaczęliśmy pierwsze transporty, organizację wszystkiego, ale chodzi o to, jak potem inne spółki też zareagowały na to. I to nie tylko spółki, to są spółki, fundacje, prywatni przedsiębiorcy. I oni wszyscy bardzo, bardzo dobrze zareagowali na te potrzeby i włączyli się do naszej akcji.
Ale skąd w tym całym szumie informacyjnym w sumie, który był na samym początku, wiedzieliście właśnie, co i gdzie będzie potrzebne? W sensie mnóstwo osób chciało wsiąść w samochody, pojechać, coś zrobić, zawieźć. Jak do tego w takim razie wy podeszliście, żeby właśnie to było z głową, świadomie, żeby wiedzieć, gdzie i komu najlepiej będzie to pomóc?
Oczywiście zweryfikowaliśmy najpierw. To nie było tak, że trzeba jechać, tak, trzeba kupować, trzeba zawozić. Skonsultowaliśmy się przede wszystkim z konsulatem naszym generalnym we Lwowie. Tutaj konsulat nam wskazał partnera, który został tak naprawdę do dzisiaj i cały czas współpracujemy. Mamy to partnerstwo i jest to lwowski Caritas Spes, archidiecezji lwowskiej. I Caritas, tak jak Rzeszów stał się pewnego rodzaju hubem takim, tak samo Lwów po drugiej stronie jest hubem. I ze Lwowa tak samo ta pomoc idzie dalej we wszystkich kierunkach Ukrainy.
Czyli we Lwowie i okolicach cała ta logistyka dalsza wysyłania tego, co gdzie jest potrzebne, tam się to wszystko po prostu odbywa, tak?
Cała logistyka znajduje się w Kijowie, tak? Jeżeli chodzi o Caritas Spes. Natomiast we Lwowie był cały hub, czyli pierwsze te transporty, to wszystko to, co się działo, to trafiało na pewno najpierw do Lwowa, dopiero załóżmy dalej.
Okej, a ile w takim razie tych transportów już było? Jesteś w stanie to policzyć?
Naszych transportów, naszych tirów wyjechało 36. Także 36 to jest już sporo, ponad 1000 palet dostarczonych w przeciągu roku.
A ile wyjazdów się to udało tyle rzeczy wysłać? Czy za każdym razem, czy 36 to znaczy, że 36 razy
36
byliście?
Wyjazdów, tak. 36 razy kursował nasz tir. To jest w ten sposób.
A ile razy, czy z każdym tym wyjazdem ty brałaś udział?
Nie. Z czasem przyznam, że to się nasiliło. Bo im na początku bardzo fajnie wszystko funkcjonowało, cała pomoc humanitarna, która szła w kierunku Ukrainy, to wszystko było zintensyfikowane, widać było cały czas to działanie różnych fundacji i pomocy humanitarnej, która szła w kierunku Ukrainy. A potem zauważyliśmy już taką tendencję spadkową cały czas i może to bardziej było przerażające. I z kolei im bardziej była tendencja spadkowa właśnie świata w jakiś sposób, z zainteresowania, tym bardziej my zaczęliśmy działać, może nie aktywniej, cały czas działamy równomiernie. Tu w żadnym momencie nie odpuściliśmy.
Ale pewnie ciężej już zdobywać nawet tych partnerów, którzy pewnie sami się na początku zgłaszali do tego, żeby te transporty organizować i wypełniać je w ogóle.
Staramy się. Nie pozwalamy. Nie pozwalamy, żeby w jakiś sposób właśnie to nie funkcjonowało.
Czy ty wcześniej zajmowałaś się tak, przynajmniej tak mi się wydaje, bardzo skomplikowaną kwestią i logistyczną i organizacyjną, jaką jest organizacja takiej pomocy?
Przede wszystkim nie działam sama. Prezes fundacji Kaganek też organizuje tutaj przede wszystkim całą dokumentację, wszystko to, co jest związane też z procesem takim początkowym, tym pierwszym logistycznym. Także tutaj bardzo mocno we dwie działamy na tym polu, jeżeli chodzi o całą zorganizowaną taką akcję pomocy humanitarnej. W spółce też bardzo dużo pracowników jest w taki zwykły sposób gdzieś zaangażowana, czy przepakowanie przy zbiórkach, czy pomoc właśnie w transportach takich lokalnych na miejscu. Bardzo fajnie też odbieramy właśnie naszych własnych pracowników, jak oni są w to zaangażowani.
A ciężko było ich przekonać? Czy to wszyscy się zgłaszają sami, że chcą jechać? Czy mimo wszystko strach też przed pojechaniem do Ukrainy był taki, że na początku może ciężko było znaleźć tych chętnych?
Najważniejsze to mamy stałych kierowców, którzy wsiadają, prawda? Naszych panów kierowców, którzy wsiadają w tira i jadą w to i z powrotem, w to i z powrotem. Myślę, że już powoli mogliby pisać taki doktorat odnośnie przekraczania granicy przynajmniej, prawda, i tego transportu humanitarnego, jak on wygląda. I to są wolontariusze, tak. To panowie sami się zgłosili tutaj, oni sami po prostu chcieli jechać. Także naprawdę jest grono osób, na które możemy stale liczyć i to są chętni.
No ale wiemy już, że nie działasz sama, wiemy, że cały kaganek i industria cię w tym wspiera. Ale właśnie jeszcze wracając do tego pytania, czy ty miałaś wcześniej jakieś doświadczenie z tym związane?
Nie, bezpośrednio z organizacją, z logistyką związaną z pomocą humanitarną, nie.
To jak się w tym znalazłaś? W sensie to wydaje się bardzo dużym wyzwaniem i tak na pierwszy rzut od razu pojechać z pomocą w strefę wojny tak naprawdę, brzmi trochę. No, nawet nie trochę, ale brzmi przerażająco. Jak się w tym odnalazłaś i jak to się stało, że ty się tym właśnie też zajęłaś?
To jest wyzwanie w pierwszej kolejności logistyczne na pewno, tak? To organizacja właśnie. Pierwsze, co musimy zrobić, co należy zrobić, to pozyskanie środków. To jest szereg właśnie działań, które musimy przeprowadzić, żeby w ogóle zorganizować taki transport. Poprzez właśnie organizację środków, gdzie wchodzi niezwykle wiele elementów dotyczących przygotowania dokumentacji, tak, nawet takiej wewnętrznej, czas oczekiwania, czas realizacji darowizn, To jest ten najdłuższy, najgorszy punkt, nawet bym powiedziała.
Czyli cała papierologia tak naprawdę też.
W pewien sposób, tak.
Coś, co zwykle mimo wszystko ogranicza działanie i czasami zniechęca.
Czasami tak, czasami naprawdę, ale właśnie są cały czas osoby jednak, które chcą dalej to robić i nas wspierać. Jeżeli chodzi o wyjazd, to nie miałam wątpliwości. Tak jak był pierwszy wyjazd, który zorganizowaliśmy do Przemyśla, gdzie prezes spółki zapytał, jedziesz, jedziemy, okej. Okay. Potem pierwszy transport też wspólnie przechodziliśmy z kierowcami, więc to wszystko było też świadome, tak? Tak, pierwsze przygotowanie się, pierwszy wyjazd, tak, za przekraczenie granicy, to też było takie, no na pewno takie nastawienie się, prawda, psychiczne, jak to może wyglądać, no bo to jednak był jeszcze marzec, to nie wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądało. A z czasem już przychodziło to na szczęście bardzo naturalnie. Znaczy naturalnie, może nie naturalnie, to też złe słowo. Obawa jest za każdym razem, tak, to jest pierwsze, co usłyszałam, co tak do mnie mocno dotarło, to że słuchaj, wjeżdżasz w obszar objęty działaniami wojennymi. I wtedy była taka dłuższa właśnie chwila, prawda? Wjeżdżasz do państwa, które jest objęte działaniami wojennymi. I to takie spokojne przeanalizowanie właśnie, jak to może wyglądać, co może się wydarzyć.
To jak właśnie wyglądało, oprócz kwestii logistycznych, formalnych i tak dalej, jak wyglądało takie twoje przygotowanie też i całego zespołu do tego, żeby pojechać właśnie w strefę wojny?
Pierwszy transport mieliśmy też świadomość taką wsparcia ze strony Lwowa już od razu, tak? Mieliśmy właśnie podjęty ten kontakt z Caritasem, z konsulatem naszym polskim we Lwowie. Także gdzieś świadomość takiego przygotowania się mentalnego czy prawidłowego spakowania się. Wiedzieliśmy, że planowaliśmy już sam plan. Planowaliśmy pojechać i wrócić tego samego dnia. Nierealne. To jest nierealne. To jest do Lwowa bardzo blisko. Śmieję się, bo zawsze do Poznania jest dalej z Kielc niż do Lwowa. Mhm. Tak? Mieliśmy transporty, gdzie Poznań właśnie poprosił nas o transport, to oni mieli dłużej dalej do nas dowieźć do Kielc, niż my potem zawoziliśmy to do Lwowa. Więc założenie było takie, że zrobimy to w przeciągu dnia. Mhm. Oczywiście pierwsze, co się wydarzyło, granicę udało nam się przekroczyć wieczorem. Także zaraz było zastanawianie się, była chyba godzina 20. Zaraz miała być godzina policyjna. Już, no i takie pytanie w ogóle, co robimy dalej? Jedziemy dalej, czy stoimy zaraz na granicy? Co w ogóle, jakie działania podejmujemy? Ale pojechaliśmy do Lwowa bezpośrednio.
Mówiłaś o tym, że obawy są przed każdym wyjazdem, ale czy obawy przed pierwszym wyjazdem, a obawy teraz przy każdym kolejnym są inne? Albo raczej o innym natężeniu?
To jest dosyć ciężkie.
Czy może już tam jedziesz, jesteś jak u siebie i już tego lęku prawie nie ma?
Lęk powinien być zawsze. Tak uważam, tak sądzę. To skala bezpieczeństwa w Polsce, a ta skala bezpieczeństwa, niebezpieczeństwa po drugiej stronie granicy jest zupełnie inna. Także za każdym razem jest bardzo duża granica i ta świadomość, że jednak wjeżdża się, że tam się może wydarzyć wszystko. I to jest też takie przygotowanie się i obserwacja tego, co się dzieje na bieżąco. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy teraz będzie bombardowanie, czy nie, czy coś będzie leciało. Były tygodnie spokoju, teraz ponownie były, prawda, znowu był ostrzał rakietowy. Także nigdy nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. I z taką świadomością powinno się tam wjeżdżać, że nie wiadomo, co nas będzie czekało.
No, ja muszę ci się przyznać, z tego, że już dwa razy udało mi się z wami też pojechać, że główny lęk to jest jeszcze przed wyjazdem, ale moment, w którym się już wsiadamy, jedziemy, to trochę lżej. W sensie może przez to, że jak się już w działaniach, już się coś robi na miejscu, to jest już trochę łatwiej, bo się myśli czymś innym pewnie zajmuje. Czy też tak masz?
Tak, to jest tak, że cały czas tam to jest przede wszystkim, to nie są żadnego rodzaju wycieczki, tak, to To jest bardzo duża świadomość tego, że cały czas jest się w trasie, że jest mało snu. Tak jak wyjeżdżaliśmy godzina trzecia nad ranem, wyjeżdżamy, jedziemy cały dzień. Na miejscu wcale nie idziemy spać, jak dojedziemy, tylko coś działamy, przepakowujemy, robimy i jedziemy znowu dalej. Także ta świadomość tego, o czym mówisz, że jednak wpada się w ten taki tryb działania, trochę to też usprawnia.
Wiem, że też usprawniacie cały czas same wyjazdy, bo tak naprawdę pojawiają się nowe sprzęty, pojawia się nowe wyposażenie. Czy to jest wszystko kwestia doświadczeń, czy macie też jakieś doradców, którzy się bardziej znają na tym, co ze sobą zabrać, czy kamizelki i tak dalej?
Myślę, że cały czas praktykujemy. Znaczy kamizelki i hełmy to było od początku, tak? To mieliśmy zapewnione od początku, to była taka podstawa nasza. A to, co w ostatnim czasie, no to właśnie dodatkowy sprzęt. Nie wiadomo jak będzie. Staramy się też, tak jak powiedziałeś, ewoluować w pewien sposób. I poza tym transportem, który jest zapewniany na miejscu, w konwojach tych już po Ukrainie, chcieliśmy mieć też na przykład dodatkowo swój środek jednak transportu, który pomoże nam dotrzeć do jeszcze dalszych miejsc przykładowo. Zabrać więcej rzeczy, więcej dodatkowych, ewentualnie więcej osób, jakby trzeba było. Także tak, staramy się cały czas jakoś jednak rozwijać pomoc humanitarną pod takim technicznym kątem.
A jak wyglądają same takie wyjazdy i jakie jakby największe wyzwania czekają w trakcie takiej pomocy?
To tak jak już wspomniałam, to zaczyna się od tego etapu w Polsce. Tak, czyli organizacja, rozplanowanie, jak powinniśmy wyjechać, o której godzinie, ile może to zająć, założenie, ile możemy stać na granicy, bądź nie. Przepraszam. Jeszcze trochę przeziębienia. Tak jak jesteśmy przekroczymy już granicę, tak, to powstają te kolejne elementy, tak, czyli dojeżdżamy do Lwowa, we Lwowie znowu tutaj jest zazwyczaj przeładunek, przepakowujemy się, właśnie mieliśmy też jeden bardzo fajny zorganizowany transport na zasadzie takiej, że we Lwowie przy pomocy Caritasu przygotowaliśmy paczki gotowe, czyli gotowe siatki z produktami, ze wszystkim. Także to też jechaliśmy od samego rana, a potem właśnie przygotowywanie, segregowanie, pakowanie i znowu dalsza droga. Na miejscu zmieniamy naszego tira, właśnie tak jak wspomniałam. On dostarcza do Lwowa bezpośrednio produkty, a potem przesiadamy się w Iveco, które tutaj udostępniła Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych do transportu pomocy humanitarnej na Ukrainie.
Iveco pewnie, nie wiem, tak jak w większości po samej nazwie, głównie się kojarzą z takimi lodówkami jeżdżącymi bardziej samochodami, a to trzeba sobie wyobrazić mimo wszystko takie wojskowe samochody z plandekami.
Plandeki są specjalnie zaprojektowane pod tą akcję, także tu są specjalnie oznakowane samochody, co też bardzo pomaga przy blockpostach, tak? Czyli te checkpointy, które są zorganizowane w celach zabezpieczenia bezpieczeństwa. Przy przekraczaniu na przykład granic miasta, to tutaj po prostu każdy mijany taki blogpost, oni automatycznie wiedzą o co chodzi, że jedzie pomoc humanitarna i jest to znacznie usprawniane.
A jak właśnie ludzie reagują na was?
Machają, pozdrawiają, także reakcje w różnych miastach, to nie zawsze jest to miasto docelowe. To są też te miasta, które mijamy na przykład, to rzeczywiście jest taki jednak entuzjazm i takie pozdrowienie.
A gdzie już udało wam się być?
Oj.
Bo tu padł Lwów, padł Kijów, ale wiem, że zdecydowanie mniej bezpieczne jeszcze miejsca zajechaliście.
Tak, staramy się, to co jest najważniejsze, staramy się docierać do tych miejsc, gdzie pomoc często, może całkowicie nie dociera, ale ona dociera zdecydowanie rzadziej. I są to, przepraszam, i są to takie miasta jak od Charkowa może, od tej strony. Dojechaliśmy do Charkowa, z Charkowa z kolei do Kupiańska i Bałaklii. Tak, to są dwa miasta, które zostały wyzwolone. Także tu było to pierwsze takie zdarzenie z tym, co się wydarzyło i taka świadomość jeszcze mocniejsza. Z każdym wyjazdem, czy będzie to bliższa, czy dalsza miejscowość. To są nowe historie, także to cały czas też poznajemy na pewno sytuacje różne. To były te miasta tutaj od strony północy. Również byliśmy z Krzywego Rogu, z kolei da się dojechać do Pawłogradu, do Dniepropietrowska, do tych części. W Pokrowsku to jest obwód doniecki, też tutaj wydawaliśmy pomoc w jednym z ośrodków, gdzie byli po prostu przesiedleńcy i właśnie osoby jeszcze z niepełnosprawnościami.
I co w tych miejscach, które tak naprawdę są przy samym froncie, najbardziej ciebie uderzyło?
Największe wrażenie jednak to było przejazd z wojskiem ukraińskim, tak? My byśmy się tam nie dostali na pewno indywidualnie, nawet jako konwój właśnie humanitarny. Zostaliśmy przeprowadzeni do Kupiańska i pierwsze co to właśnie jak się, już w samą miejscowość nawet jak się wjeżdża, to pierwszy był bunkier, który zbudowały dzieci. Na środku ulicy, na ulicy, jak się jechało wzdłuż, on był flagami ukraińskimi, tak obłożony cały. I taka pierwsza myśl, co tu musiało się wydarzyć, że dzieci bawią się w bunkier. Oczywiście niezwykłe zniszczenia. Kupiańsk wygląda tragicznie. To jest strasznie zniszczone miasto i to wygląda naprawdę źle, w jakim jest stanie. I to, co znowu przeraża jeszcze bardziej to, że jak już budynek wydaje się opuszczony, taka pierwsza myśl, niemożliwe, że ktokolwiek tam jest, nagle otwierają się drzwi i ktoś wychodzi. I to jednak, że nie sam widok, tak, tych zniszczeń, tylko to, że tam naprawdę są ludzie, oni tam cały czas żyją i w takich warunkach.
A jak rozmawialiście z tymi ludźmi właśnie mieszkającymi jeszcze tak naprawdę przy samym froncie, to czy jest w nich nadzieja? Czy to dlatego tam zostali?
Głównie, jeżeli jest zadawane pytanie, to dlaczego? Dlaczego zostali? Mhm. Tak? Dlaczego nie uciekli? Jest tyle miast, nawet nie ma tu mowy o ucieczce do Polski, do innych miast, do innych państw. Mogli się przemieścić nawet wewnątrz Ukrainy. Ukraina jest ogromnym krajem, ogromnym. I dlaczego tam zostali? Zostali, bo tam jest ich rodzina, bo tam jest ich dom, bo tam jest ich miejsce. To nieraz się słyszy tak w mediach, jak to jest po prostu powtarzane. I tak jest. Też bardzo często spotykamy ludzi Kupiańsk, naprawdę, to jest od linii frontu było około 10-15 kilometrów, jak byliśmy za pierwszym razem. Charków jest 40 kilometrów od granicy z Rosją. I pomimo, że są na końcu Ukrainy, dosłownie to jest 1500 kilometrów od nas, oni byli w Polsce, oni na przykład, o, mamy rodziny, to jest wręcz standardowa rozmowa. O, mam babcię. O, moja córka jest w Krakowie. To są standardowe rozmowy. To z każdym Ukraińcem praktycznie.
Czyli mieliby do kogo przyjechać?
Mieliby. Naprawdę. Ale oni tam wracają. Wracają. Jednak wracają. I też nawet z panią ostatnio przy drugiej akcji teraz w Kupiańsku rozmawialiśmy i ona też wróciła do Kupiańska i mówiła z nami w połowie pięknym polskim. I pytam, dlaczego pani wróciła? Mówię, o co chodzi? Że dlaczego jednak wróciła tutaj? Mówi, że rodzice, tak? 80-letni rodzice. I tu jest jej dom.
Starych drzew się nie przesadza, jak to mówią. Wspomniałeś o żołnierzach, którzy czasem wam towarzyszą. Właśnie czasem czy zawsze?
To są obszary wyzwolone. To tu, gdzie byliśmy jeszcze w trzeciej miejscowości w Chersoniu. Byliśmy 3 tygodnie po wyzwoleniu Chersonia na miejscu. I tutaj też nie dostalibyśmy się sami na pewno. Także tutaj to są 3 miasta, w których ja też byłam bezpośrednio, gdzie dostaliśmy się ze eskortą wojska. Mhm. Czyli kupiłem Bałaklię i Cherson. I to są, nawet jak się wejdzie na warmapera, na wszystkie, prawda, aplikacje, jak są te wyzwolone obszary, to wszędzie tam po prostu gdzieś jest potrzebna ta eskorta jednak.
Mhm. A powiedz mi, czy były jakieś sytuacje, w które oprócz tego, że oczywiście ten strach i takie napięcie towarzyszą przez cały wyjazd, że no adrenalina była wyższa, bo coś się działo naokoło, co było zdecydowanie niepokojącego. Niepokojącego, strasznie miękkie słowa do tego, co tam się mogło dziać.
Pierwszy ostrzał, jaki słyszeliśmy, to był ostrzał artyleryjski. To akurat staliśmy na pace. Część z nas stała na pace. Właśnie wydawaliśmy ludziom produkty. I to było takie słyszane właśnie, słychać, okej, z lewej strony poleciało, seria. I to był pierwszy taki słyszany ostrzał. Mm. I to jest takie, to jest taka chwila zamarcia, tak, że jednak dzieje się. Rozglądasz się po osobach, które ci towarzyszą, to było to. Chwila i wracamy, tak, bo tu nie ma czasu z drugiej strony nad zastanawianiem się, co się dzieje, co się może wydarzyć, bo tu nie ma czasu po prostu na to. I to mamy tą świadomość, że my nie mamy czasu na to, żeby spędzać tam nie wiadomo ile tak naprawdę i musimy to sprawnie zorganizować.
Czyli
wszystko.
Przyjeżdżacie, szybki wyładunek tak naprawdę wszystkiego, co się da, rozdanie tego ludziom i jak najszybszy wyjazd.
Tak, tak.
Widziałem też za pierwszym razem, kiedy rozmawialiśmy w ogóle na temat wjazdu do Ukrainy i tego, żeby ja czy inni harcerze u nas z Kielc pojechali z wami. W prezentacji, którą przygotowaliście, było też zdjęcie, o którym powiedziałaś, że tam też przejeżdżał dość niedawno jakiś samochód i że tam była dalej zaminowana ta droga i on tam po prostu wybuchł.
Tak.
Szczerze powiedziawszy, to był taki pierwszy moment, w którym ja pomyślałem, że faktycznie wolontariusze, którzy tam jeżdżą, nie jeżdżą tylko w miejsca, które już są bezpieczne, bo są właśnie chociażby wyzwolone. I nawet w tych miejscach, w których nie jest sama linia frontu, te zagrożenia mogą być ogromne. Jak ty to przeżyłaś?
Większość terenów jest rozminowana, tak? Mhm. Na pewno nie jedziemy. Cherson. Była możliwość jechania w pewien sposób, była pewna możliwość pojechania do Chersonia prawie od razu. Mhm. Ale to najprościej w świecie nie wchodzi w grę, tak? Bo mamy tą świadomość, że przede wszystkim rozminować teren. Teren na pewno jest zaminowany. Nie wiemy, co tam nas czeka. On musi zostać najpierw jednak sprawdzony, tak? Mhm. Także tutaj dopiero ten pierwszy wyjazd po 2 tygodniach już to troszeczkę rzeczywiście zostało i rozminowane. Sytuacja, nie można powiedzieć, że się uspokoiła, ale to też mogę o tym opowiedzieć. Ale już była to taka świadomość, że już powinno być bezpieczniej. Przynajmniej ktoś to sprawdził, mhm. ktoś zapewnił jakiś komfort psychiczny dla nas, jakiegokolwiek przejazdu. Tak, a sytuacja, o której opowiadasz, to właśnie mina, czyli ona była po prostu, za ciężki samochód najechał. Ona była zaasfaltowana i doszło do wybuchu. I my byliśmy wtedy w Kupiańsku. To był listopad, a Rosjanie wyszli we wrześniu z tych obszarów. Także to był okres po 2 miesiącach. To tak jak wspominasz, co się wydarzyło, to było 3 dni przed naszym przyjazdem. Także tak, są też takie sytuacje.
I nie miałaś po tym, jak to zobaczyłaś, takiej blokady, że czy na pewno warto tak ryzykować?
Nie. Wiesz dlaczego? To jest to, co wspomniałam. My tam dojeżdżamy i tam są ludzie. Mhm. Ludzie, którzy tej pomocy potrzebują. To nie jest, że oczekują, wyczekują, że niektórzy może też uważają, że im się należy czasami. Mhm. W tych miejscach to jest naprawdę konieczne po prostu. I ta świadomość tego, że możemy to dostarczyć i tak jak wspominam, to musi być bardzo szybkie, to musi być realne oszacowanie też czasu. Znacznie bardziej intensywniejszy był wyjazd do Chersonia, gdzie dostaliśmy 45 minut wyznaczone przez żołnierzy. Słuchajcie, w 45 minut musimy się wyrobić, bo tyle maksymalnie możemy być w jednym miejscu. I powinniśmy przemieścić się dalej. Do samego końca nie było wiadomo, czy w ogóle wjedziemy do Chersonia. Na dzień wcześniej, na wieczór rozmowy były takie, że nie wjedziemy. Tak? I rano po kontakcie po prostu ich takim wewnętrznym powiedzieli, dobra, możemy wjechać. A na miejscu, i to co też jest takie ciekawe dosyć, na miejscu ostrzał, jak wjechaliśmy do Chersonia, ostrzał był na obrzeżach. Cały czas to, co słyszeliśmy, to cały czas był ostrzał naokoło, wszędzie. I to było w pełni takie słyszane. I w pewnym momencie też podjechaliśmy do punktu, gdzie właśnie część wydaliśmy ludziom, część udało się wydać bezpośrednio. Natomiast potem podjechaliśmy do punktu, gdzie mogliśmy przekazać resztę i ta reszta będzie w późniejszym czasie wydana. To był też taki punkt stworzony ad hoc. I tam był, ale nie było prądu, tak? Chersoń był odcięty w tym momencie od prądu, od wody. Mijaliśmy beczkowozy, które stały na ulicach. To też straszny widok na pewno. Świadomość tego, jak po prostu ludzie tam żyją. Ale podjechaliśmy do tego punktu i tam chodził agregat prądotwórczy. I ja już zaczęłam się bardziej denerwować, że ja nie słyszę tego strzału, który jest naokoło i nie wiem, co się dzieje, czy on ustał, czy jest nadal. Tylko przeszkadzało mi to, że ten agregat tak głośno chodzi. Już takie inne pojęcie właśnie tego... Jak obserwujemy na pewno otoczenie, jak na co zwracamy uwagę. Cały czas jest mowa też o grupach dywersyjnych i to sami Ukraińcy też właśnie, osoby, które jeżdżą z nami, które uczestniczą w konwojach. To nie są tylko konwoje składające się z Polaków, to są przede wszystkim też ukraińscy kierowcy, zaplecze logistyczne, które też ubierze udział w tych wyjazdach. Także naprawdę wsparcie mamy niesamowite. I oni sami też nas uprzedzają, że no słuchajcie, no mamy wspólnie tą świadomość, że grupy dywersyjne właśnie działają i tak jak w Chersoniu. I ja przykładowo było nas na tyle, ja nie wydawałam gdzieś ten, ale dostałam nagle sygnał, Magda, ale przejdź, wiesz co, obserwuj, czy nam czegoś nie podkładają. Czy po prostu ktoś nie podchodzi i nie podkłada czegoś pod samochód. Więc to jest bardzo dużo takich sytuacji i mówię, wyostrza się na pewno niektóre zmysły na taką obserwację otoczenia.
Czy po takich wyjazdach dużo jest wolontariuszy, którzy więcej się nie decydują na to, żeby pojechać po raz kolejny?
Bardzo często jest to taki wyjazd, że bardzo chcą pojechać, ale jadą rzeczywiście jeden raz z tego względu, Nie, że oni to w jakiś sposób przeżyli, tylko ich rodzina. Jednak bliscy. Bliscy bardzo mają wpływ na tutaj, jeżeli no takie przyszłe kolejne wyjazdy. Jednak przeżywają to tak mocno, że już nie jadą. Nie chcą narażać ich na ten stres ponownie.
A twoja rodzina w takim razie już się przyzwyczaiła do tego?
Chyba tak.
Już nie masz telefonów, córko, co ty robisz?
Nie, już myślę, że powoli... Tak, już gdzieś jest to takie, no może nie przyzwyczajenie, to na pewno nie. Ale wiedzą, że działam w ten sposób i tolerują. Może tak, choć to też chyba nie jest dobre słowo.
A bo w sumie tego nie powiedzieliśmy od początku. Co wozicie do Ukrainy? Jakie są te rzeczy, które są tak faktycznie najbardziej potrzebne?
Produkty spożywcze. To, co my się staramy zorganizować, to są produkty spożywcze. Agregaty prądotwórcze. Na początku też większe takie dostawy dzięki naszym darczyńcom spoza firmy, spoza fundacji, które się też udało zorganizować. To były agregaty prądotwórcze. W ostatnim czasie też były przetwornice, czyli właśnie podpinane do akumulatora, tak, generujące prąd bezpośrednio jak z gniazdka. to są takie rzeczy też techniczne, które się staramy zapewnić dodatkowo. I to nie są tylko też nasze transporty. Mhm. Staramy się też wspierać inne fundacje. Dostajemy czasami telefon. Słuchajcie, będziemy mieli tira, czy pomożecie nam z transportem. I wtedy po prostu darujemy im tak jakby ten transport właśnie. Także staramy się też pomóc w innych transportach.
A jeżeli ktoś indywidualnie chciałby w jakiś sposób wesprzeć, może nie tylko, może nie jadąc tam, ale czy zbieracie jakieś rzeczy od osób też indywidualnych? Czy to jednak już na tak dużą skalę to przemysłowo bardziej?
Staramy się wozić towar spaletowany, tak? Mhm. Ten transport jest jednak tirem łatwiejszy, to na tira wchodzi 33 palety, to jest całkiem sporo naprawdę.
A na żabę, czyli w eko 11, tak?
Docelowo.
Jak się dobrze upchnie.
Myślę, że 10 to jest też to taka optymalna wersja, żeby ta waga nam się fajnie rozłożyła, żeby też była bezpieczna podróż. Także 10, także jeden tir to są co najmniej 3 właśnie takie transporty, nieco mniejsze. Ale to jest około 7 ton, 7 tysięcy kilogramów, które mogą się zmieścić na tym samochodzie, które jesteśmy w stanie wydać. Mhm. Także to są duże ilości paczek przygotowanych.
A czyli jeżeli ktoś by chciał pomóc, to bardziej jakieś właśnie przedsiębiorstwa, które chciałyby taki transport cały zorganizować.
Organizować.
Bo może ktoś tam się pojawi, kto chciałby.
Tak, zapraszamy oczywiście do współpracy. My przede wszystkim staramy się przekazać to osobom, które tego naprawdę realnie potrzebują i dojeżdżamy w te miejsca, gdzie inni nie docierają. Także jeżeli tylko chce ktoś przekazać właśnie w ten sposób w jakiejś ilości, to jak najbardziej. Czy wesprzemy transportem, albo jeżeli chce ktoś przekazać jakąś darowiznę, na przykład produkty, to też jak najbardziej. A ze zbiórek takich publicznych organizowaliśmy też dwie zbiórki. Bardzo fajnie kieleckie szkoły się odezwały. To była zbiórka ubrań dziecięcych zimowych, gdzie ubrania pojechały do Charkowa. Ta temperatura w Polsce, a Charków minus 15, to jednak naprawdę jest siarczysta, taka odczuwalna temperatura. Mm. Także bardzo fajny odzew, naprawdę. Nasi pracownicy spółki z kolei stanęli dzielnie, przesortowali wszystko, podzieliliśmy. Dziewczęce, chłopięce, opisane wszystko, także fajne, naprawdę bardzo fajny odzew i zbiórka. I druga obecnie teraz z Urzędem Miasta zorganizowana i tutaj też naprawdę odzew z całego województwa świętokrzyskiego. To nie były tylko właśnie podmioty, urzędy, instytucje z Kielc, ale też spoza. Także myślę, że takie inicjatywy też jeszcze będziemy organizować. Zawsze to, co przewozimy, to jest pomoc rzeczowa, czyli już staramy się zorganizować wszystko na miejscu i dostarczyć na drugą stronę.
Właśnie wspomniałaś o tym, że będziecie. Co dalej? Czy w dalszym ciągu będziecie organizować te transporty aż cały czas, kiedy będzie tylko potrzeba? I co, jeżeli mamy nadzieję, jak Bóg da, jak najszybciej skończy się wojna?
Na pewno kontynuujemy. Teraz już są zaplanowane kolejne, także już mamy jakieś wstępne terminy, mamy wstępne właśnie plany odnośnie transportów. Także działamy cały czas, nie poddajemy się. Zakładam, że zauważymy, że gdzieś kończą nam się środki, to będziemy działać dalej i tutaj nie poddajemy się.
I siły. Nie zapominajmy, że trzeba mieć też swoje siły.
Trzeba ich mieć całkiem sporo. Tak. To jest jednak taki dodatkowy wysiłek. Poza takim logistycznym przygotowań, to jednak ten dodatkowy...
Psychiczny.
Tak. Trzeba mieć też trochę siły, żeby to przetrwać taki nieustanny tryb pracy 20/24.
Gdzie wasze działania można śledzić?
Na naszej stronie, na stronie Fundacji Kaganek, na naszym Facebooku. Myślę, że najczęściej wrzucamy jakieś aktualizacje jednak. I to są dwa główne portale, gdzie tutaj zachęcamy.
To linki w opisie na pewno. A mam jeszcze do ciebie jedno pytanie, które zapytam tak naprawdę każdego mojego gościa, bo wiem, że oprócz całej pomocy i wyjazdów cały czas do Ukrainy, jednak też po świecie kilka krajów zwiedziłaś. Czy warto uczyć się świata?
Warto, bardzo.
Dlaczego?
Kultury. Przede wszystkim chyba to, co możemy się uczyć od innych ludzi, tak? To poza takim może doznaniem architektonicznym, natury, to zawsze poznajemy też nowych ludzi i warto uczyć się świata, na pewno.
Słyszeliście.
Naszym gościem była Magdalena Rybak. No, myślę, że śmiało możemy powiedzieć bohaterka, bo takich małych bohaterów oczywiście jest mnóstwo. Każdy wolontariusz, który się w to angażuje, no, trzeba oddać szacunek takim ludziom, tak mi się wydaje przynajmniej. I powodzenia w dalszych działaniach, które mam nadzieję będą jak najkrótsze.
Też mamy taką nadzieję.
Dzięki jeszcze raz bardzo, że przyszłaś.
Dziękuję za zaproszenie.
To cześć.